Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja.
3 czerwca Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosi prawomocny wyrok wobec Stanisława Kani, byłego pierwszego sekretarza KCPZPR, uniewinnionego w 2012 roku od zarzutu w sprawie wprowadzenia w 1981 roku stanu wojennego.
Katowicki pion śledczy IPN-u chce uchylenia ubiegłorocznego wyroku pierwszej instancji wobec Kani i jego ponownego procesu. Obrona i on sam chcą utrzymania uniewinnienia. Sąd apelacyjny uzasadnił odroczenie wyroku zawisłością sprawy.
Sąd zawiesił dziś także postępowanie apelacyjne wobec byłego szefa MSW Czesława Kiszczaka. Powodem jest jego zły stan zdrowia.
Procedura i sposób osądzenia tej zbrodni są tak długie i zawiłe, że ostatecznie pewnie prędzej doczekamy się śmierci ze względu na starszy wiek wielu architektów stanu wojennego niż sprawiedliwego wyroku, mówi historyk Mieczysław Ryba.
To, jak stwierdził, ma bardzo demoralizujący wpływ na życie społeczne.
Ci, którzy zawahali się, by jakkolwiek procedować jakąś ustawę antykomunistyczną, dekomunizacyjną, mieli na względzie to, że tym aktem fundującym nam III Rzeczpospolitą był Okrągły Stół, a przypomnijmy, praktycznie ci sami ludzie, którzy wprowadzali stan wojenny, fundowali nam ten Okrągły Stół, w związku z czym, no, żeby nie podważać ustaleń tam zapadłych, no, broni się po części Okrągłego Stołu. Natomiast brak tutaj czytelności prawnej powoduje takie, a nie inne sądzenie tych ludzi, to w efekcie tworzy takie przekonanie wśród społeczeństwa. Praktycznie ci, którzy wówczas byli na szczytach władzy, którzy odpowiadają za różne zbrodnie systemu, nie są winni, nie są osądzani. I dziwić się później, że w badaniach społecznych ten stan wojenny jest oceniany tak pozytywnie.
W sprawie wprowadzenia stanu wojennego powinien zapaść jednoznaczny wyrok osądzający tych, którzy byli jego autorami.
Stan wojenny i pod względem formalnym, ale przede wszystkim pod względem moralnym, a więc pod względem praw człowieka, łamania praw człowieka, był aktem zbrodniczym. Pamiętajmy, że te zbrodnie się dokonywały na mocy tego stanu wojennego, a jeśli bierzemy pod uwagę suwerenność państwa polskiego, to ona absolutnie była podporządkowana Sowietom. Więc wydaje się, że każde państwo, które by się szanowało, szanowało swoją suwerenność, a zarazem szanowało to, co zwiemy ładem moralnym i prawami człowieka, powinno zatroskać się o to, ażeby zbrodniarze, żeby zbrodnie tamtego systemu absolutnie zostały jednoznacznie osądzone. Bezwzględnie wyrok wskazujący w dużym stopniu zadośćuczyniłby poczuciu sprawiedliwości.
Na temat przygotowanego przez Kancelarię Prezydenta programu polityki rodzinnej rozmawiali z Bronisławem Komorowskim przedstawiciele klubów parlamentarnych będących obecnie w Sejmie.
Prezydencki program zakłada m.in. ustanowienie zamiast obecnej ulgi podatkowej na wychowanie dziecka kwoty wolnej od podatku, uzależnionej od liczby dzieci oraz wprowadzenie ogólnopolskiej karty dużych rodzin uprawniającej do zniżek.
Przedstawiciele klubów przedstawiali dziś także własne propozycje w tym zakresie. Poseł Józefa Hrynkiewicz z PiS-u mówi, że każda inicjatywa, która ma polepszyć status rodziny, jest dobra. Prezydencki projekt nie zawiera jednak tego, co najważniejsze, spraw dochodów młodej rodziny.
Przede wszystkim dochodów z pracy. Bezrobocie wśród młodych ludzi jest ogromne. Ci, którzy pracują, w większości pracują na tak zwanych umowach śmieciowych, czasowych, elastycznych, jakkolwiek je nazwiemy. W każdym razie takich, które nie dają stabilizacji życiowej, prawda? Dopiero taka stała umowa, stałe miejsce pracy daje taką stabilizację. Wobec tego to są takie podstawowe wady tego rozwiązania.
Własnymi propozycjami chciała zainteresować prezydenta także Solidarna Polska, mówi poseł Arkadiusz Mularczyk, szef klubu Solidarnej Polski.
Przede wszystkim zaproponować, ażeby system świadczeń rodzinnych był znacznie wyższy niż teraz, ażeby były gwarancje bezpłatnych publicznych żłobków czy przedszkoli, żeby wreszcie matki, które są na urlopie macierzyńskim, później wychowawczym, miały większe gwarancje powrotu do pracy, czy też żeby mogły w sposób godny utrzymywać dzieci, które mają na wychowaniu. Więc tutaj jest cała masa różnego rodzaju zagadnień, których celem powinno być łatwiejsze utrzymanie dzieci.
Senator PiS Władysław Ortel został nowym marszałkiem województwa podkarpackiego.
Wcześniej sejmik odwołał dotychczasowego marszałka Mirosława Karapytę, któremu prokuratura w Lublinie postawiła 7 zarzutów korupcyjnych, m.in. przyjmowania łapówek. Grozi mu 10 lat więzienia.
Senator Władysław Ortel w latach 1998-2002 był wicemarszałkiem województwa podkarpackiego, a w latach 2005-2007 wiceministrem rozwoju regionalnego.
Poseł Joachim Brudziński, szef Komitetu Wykonawczego PiS-u, stwierdził, że sprawiedliwości po czasie stało się zadość, ponieważ to właśnie ta partia wygrała w 2010 roku w wyborach do Sejmiku. Wówczas jednak Platforma Obywatelska porozumiała się z SLD i PSL-em.
Skończyła się taką kompromitacją i blamażem, jak byliśmy tego świadkami w ostatnich dniach, czyli tą kompromitującą aferą z udziałem dotychczasowego marszałka Karapyty. Ta nominacja oznacza, że dla Podkarpacia być może nadejdą w końcu po tych trzech latach kompromitujących rządów tej koalicji jakieś słoneczne dni. Życzę tego z tego serca panu nowemu marszałkowi.
Wspólna konferencja Państwowej Komisji Wyborczej oraz Centralnej Komisji Wyborczej Rosji, która odbyła się w maju, miała charakter naukowy, dotyczyła prawa wyborczego. Polski MSZ był o tym spotkaniu poinformowany, zapewnia PKW.
Wyjaśnień w tej sprawie domagali się posłowie PiS-u. Z Polakami w Moskwie spotkał się szef rosyjskiej CKW Władimir Czurow, którego antyputinowska opozycja nazywa czarodziejem.
To skandal. Uważamy, że tego rodzaju przypadki nie powinny się zdarzać, mówił na specjalnie zwołanej konferencji w Sejmie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS poseł Mariusz Błaszczak.
Domagamy się wyjaśnień, konkretnych, rzetelnych, publicznych wyjaśnień ze strony Państwowej Komisji Wyborczej, na czyje zaproszenie, jaki był cel tej wizyty i jakie są efekty tej wizyty. Ale żeby zapobiec takim gorszącym przypadkom w przyszłości, dlaczego on jest gorszący? Dlatego, że podważa zaufanie do demokratycznego państwa prawnego, jakim powinna być, jakim jest wedle Konstytucji Rzeczypospolita Polska, a więc może wpływać negatywnie na frekwencję wyborczą w naszym kraju, a przecież i tak ta frekwencja nigdy w Polsce nie była oszałamiająca. W związku z tym proponujemy zmiany w kodeksie wyborczym.
W projekcie zmian Prawo i Sprawiedliwość proponuje zapis, który mówi, że PKW w ramach działalności może współdziałać jedynie z odpowiednimi organami wyborczymi państw Unii Europejskiej lub państw członkowskich Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.
Propozycje zmian mają trafić do prezydenta Bronisława Komorowskiego.
Referendum lokalne w sprawie prywatyzacji komunalnej spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku jest nieważne, poinformowała oficjalnie Miejska Komisja Wyborcza do spraw referendum.
Powód? Frekwencja nie przekroczyła 30%, wyniosła niespełna 26%. W referendum wzięło udział ponad 59 tysięcy białostoczan. Uprawnionych do głosowania było ponad 228 tysięcy osób.
Zdecydowana większość głosujących była za uchyleniem uchwały Rady Miasta w sprawie zbycia udziału w MPC-u, a także, czego dotyczyło drugie pytanie, była przeciw sprzedaży tej spółki.
Były prezydent Białegostoku Krzysztof Jurgiel akcentuje, że nie ma moralnych podstaw do tego, aby sprzedawać Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Białymstoku.
Mamy zamiar w Radzie Miasta złożyć wniosek o uchylenie przez Radę uchwały w sprawie upoważnienia prezydenta do sprzedaży, ponieważ uważamy, że ponad 50 tysięcy mieszkańców, które sprzeciwiło się sprzedaży, a tylko kilka tysięcy będących za sprzedażą, nie upoważnia prezydenta do dysponowania majątkiem i sprzedaży go dla obcego kapitału. Dlatego będziemy dalej czekali na rozwój wypadku. Pokładamy projekt uchwały. Następnie zobaczymy, jakie działania będzie wykonywał prezydent. Jeśli dalej będzie upierał się przy sprzedaży, to podejmiemy inne działania, które wynikają z prawa i demokracji.
Obecny prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski, odnosząc się do referendum, stwierdził, że większość mieszkańców opowiada się za zbyciem przez miasto udziału w MPC-u.
Już 500 tysięcy osób podpisało się pod wnioskiem o referendum edukacyjne Ratuj maluchy i starsze dzieci też. Taka liczba zebranych podpisów zobowiązuje Sejm, by zajął się wnioskiem o referendum. Akcja rodziców sześciolatków wciąż trwa.
Nie ma zgody społecznej na realizowanie polityki kosztem dzieci. Zaangażowanie społeczne pokazuje skalę problemu i zdecydowany sprzeciw rodziców wobec działań Ministerstwa Edukacji, mówi Karolina Elbanowska ze Stowarzyszenia Rzecznik Praw Rodziców.
Dzisiaj odebraliśmy z poczty 46 kg poczty. Wszystko to są listy od rodziców z całej Polski z formularzami. No i mamy już pewność, że te 500 tysięcy podpisów już mamy, natomiast nie przestajemy zbierać. Będziemy zbierali dalej. W najbliższych dniach okaże się, kiedy ostatecznie kończymy zbiórkę podpisów, ponieważ czekamy na wyznaczenie terminu przekazania podpisów do Sejmu. Skala zaangażowania rodziców, bo tych podpisów nie zbierały związki zawodowe, nie zbierały partie polityczne, to zbierali zwykli rodzice, nauczyciele. Ja Kwiatkowie. To pokazuje, że ta reforma nie wejdzie w życie, dlatego że nie da się robić reformy przy tak gigantycznym burzeniu społecznym, przy takiej niezgodzie na eksperyment tak naprawdę na małych dzieciach, które nikomu niczego nie zawiniły.
Tymczasem we wrześniu do szkół trafi zaledwie 20% sześciolatków. Według statystyk do tej pory w Warszawie do pierwszej klasy zapisało się około 4,5 tysiąca dzieci, czyli 30%.
Podobnie sytuacja wygląda w województwie dolnośląskim, gdzie uczniów zapisanych do pierwszej klasy jest o 3% mniej niż rok temu, a to jest około 14%.
Samorządy alarmują, że sześciolatki, które nie poddają się reformie, stają się dla nich kłopotem. Nie tylko blokują miejsca w przedszkolach, ale i w niektórych miastach jest problem z umieszczeniem ich w wybranych przez rodziców zerówkach.
Karolina Elbanowska zwraca uwagę, że to nie rodzice ani dzieci ponoszą odpowiedzialność za brak miejsc w przedszkolach, ale nieudolna polityka rządu, która doprowadziła do zapaści edukacji przedszkolnej.
Winni za brak miejsc w przedszkolach są politycy samorządowi i ogólnokrajowi, którzy nie przygotowali bazy przedszkolnej dla dzieci w Polsce. Mamy zapaść edukacji przedszkolnej i winni tego stanu to nie są sześciolatkowie, to są dorośli ludzie, którzy pozwolili na to, żeby w ostatnich latach likwidować przedszkola, żeby nie przekazywać na przedszkola ani złotówki dosłownie z budżetu państwa. To jest wina polityków, tak więc zrzucanie odpowiedzialności na małe dzieci, że zajęły miejsca w przedszkolach, to jest naprawdę żenujący argument.
Ksiądz kardynał Zenon Grocholewski otrzymał nagrodę imienia księdza Idziego Radziszewskiego za 2012 rok. Uroczystość wręczenia nagrody wybitnemu kanoniście, prefektowi Kongregacji Edukacji Katolickiej, odbyła się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
W laudacji ksiądz profesor Józef Krukowski powiedział, że nagroda dla księdza kardynała Grocholewskiego jest wyrazem uznania w wielu dziedzinach.
Eminencjo, najdostojniejsze laureacie, nagroda naszego towarzystwa naukowego, które dzisiaj Ci wręczamy, jest wyrazem naszego uznania dla Twoich wybitnych osiągnięć w pracy sądowniczej, administracyjnej i naukowej, a jednocześnie jest wyrazem naszej głębokiej wdzięczności za Twój wkład dla dobra wspólnego w dziedzinie edukacji.
Bardzo serdecznie dziękuję. Niech dobry Bóg błogosławi tej uczelni, jej towarzystwu naukowemu, by ich twórczym wkładem myśli i dobra coraz bardziej ubogacali Kościół, Polskę i świat.
Ksiądz kardynał Grocholewski po odebraniu nagrody wygłosił wykład pod tytułem Umiłowanie Boga najwyższą mądrością, w którym dużo uwagi poświęcił właściwemu rozumieniu pobożności. Umiłowanie i służba prawdzie jest równocześnie umiłowaniem i służbą prawdziwemu dobru człowieka, powiedział.
Nagroda imienia księdza Idziego Radziszewskiego, założyciela i pierwszego rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przyznawana jest dorocznie od 1974 roku przez Towarzystwo Naukowe KUL.
Otrzymują ją osoby za wybitne osiągnięcia naukowe w duchu humanizmu chrześcijańskiego. I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Dziękujemy za uwagę.